przecinać głowy, nakłada ci na piki, tak zwane seanse rozumu, które się odbywają, gdzie no, roznegliżowane kobiety, na przykład w katedrze Notre Dame, pokazują, że są boginiami rozumu, zaprzeczeniem jakby moralności czy etyki. No, efektem tego jest między innymi po rewolucji francuskiej całkowite odejście od moralności, od etyki, rewolucja 68 roku, doprowadzająca do zniszczenia instytucji małżeństwa, rodzic 1, rodzic 2, czego dzisiaj jest efekt, to jest kryzys męskości i kobiecości.
Są noce, gdy myśli o sobie mam złe. I żeby je zmienić, zawracać czas chcę. Śliskie zwidy, wciąż z kimś walczę, jak Don Kiszot z wiatrakami. Męską dumę wtedy chowam głęboko i tulę do ciebie się, amputując siłę błędów, niemodna dziś rzecz. Bezpieczna czułość, obrączek błysk rodzi nam kaskady gwiazd. Wspólny raj, wspólny szczyt, jedność warg, gorączkę krwi, wodospady i wulkany. Dechy nam płoną w wyścigu szalonym. Noc kurczy się dziwna i znika. Miłość i rozkosz, siostry bliźniaczki biorą nas w swoje ramiona. Miałki piach, miękki puch, spokój serc. Kocham się kochać z tobą, gdyż kocham ciebie. Popłuczyną jest seks bez miłości. Rozkosz gardzi niewiernością, dyktaturą fizjologii. Jesteś najpiękniejsza, niezmiennie wciąż oszałamiasz mnie. Moja żono i kochanko, wskardzona dziś rzecz. Małżeńska ufność, czasem bez słów, rodzi nam kaskady gwiazd. Wspólny raj, wspólny szczyt, jedność warg, gorączkę krwi, wodospady. Dłonie nam biegną, zawsze odkrywcze, choć nie ma już żadnych tajemnic. Szczęście z radością, splecione w uścisku, tak blisko ze sobą jak my. Stróżka łzy, uśmiech twój, spokój serc. A kiedy czasem zakłuje boleśnie, sen dziki z dzikich majaków, przytuli się mocno, bez męskiej dumy, mężczyzna do swojej kobiety. Sploty ust, wzloty rzęs, kocham cię.
Pokazujesz pewne przyczyny i skutki i to jest wszystko rozciągnięte w czasie. Wiele takich rzeczy się ukazuje na szczęście dzisiaj. Zakwestionowanie pewnej prawdy o człowieku jako stworzeniu i świecie, jako bycie rzeczywistości zaprojektowanej w jakimś celu konkretnym. I to nie są jakieś cele, tylko jeden konkretny cel. I człowiek jako stworzenie też bardzo konkretnie przemyślane. Zakwestionowanie tego, dlatego że człowiek sam ma wolną wolę i może to zakwestionować, jest zakorzenione w odrzuceniu Boga. My Boga nie chcemy. Nam Bóg nie jest do niczego potrzebny. My będziemy układać nasze życie bez Niego. To jest bardzo konsekwentne i to oczywiście nie tylko on, ale mnie szczególnie bardzo bliski Benedykt XVI piętnował szczególnie na czele z tą znakomitą analogią sutanny źle zapiętej. Tego guzika, którego jak się na górze samym, bo ta sutanna ma milion guzików, jak się tego pierwszego guzika dobrze nie zapnie, to wszystko się sypie i jest źle zapięte. No i to jest właśnie to. To w twojej książce jest, tylko nie jest wyrażone wprost.
Wyrażam to wprost w drugim tomie. Ten fundament, jego odbicie najlepiej widać właśnie u postmodernistów. Człowiek został tak skonstruowany, że oddycha. No niechże ktoś spróbuje przestać oddychać. Nie da się funkcjonować. Człowiek jest tak skonstruowany, że kiedy jest na zimnie, w mrozie, to po prostu zamarza. My nie jesteśmy się w stanie temu przeciwstawić. To jest prawda, w jakiej funkcjonujemy. Konsekwencją tego jest oczywiście płciowość i wiele innych elementów. Ja daję takie porównanie w książce. Bóg to jest taki trochę piekarz, który jest genialny w pieczeniu ciastek. I stawia przed nami najlepsze ciastka, które można zrobić na świecie. Najpiękniejsze, najwspanialsze i te, które są zrobione z najgorszych produktów. I stoją naprzeciwko was i mówi, słuchaj, tamto ci nie będzie smakowało. Tamto doprowadzi do tego, że będzie cię bolał brzuch, będziesz się źle czuł i będziesz no, całkowicie jakby wyłączony z tego, co może dać ci to drugie ciastko. Ale ty masz wybór. Możesz wybrać tamto. Tylko to będą konsekwencje. A ja ci pokazuję, co ja zrobiłem w tych ciastkach, żeby dać ci to piękno tego życia. Bóg jest rozumny, w sensie taki, że on tworzy coś zgodnie z logiką. Nie o to chodzi, że jest rozumny jak człowiek. I tak samo my mamy możliwość wyboru. I naszym wyborem, jeżeli jest skierowanie ku dobru, no nie wiem, czy jeżeli ktoś nas słucha, to na przykład marzy o tym, żeby odczuwać ból, odczuwać cierpienie, odczuwać zło w swoim życiu, odczuwać stratę. No to są elementy, których nie chcemy. To nie o to chodzi, że jeżeli one się nie pojawiają, to my nie możemy z nich mieć dobra, ale świadomie, jeżeli robimy coś złego, no to doprowadza nas do tego stanu, który nie jest właściwy. Zrozumienie tego pozwala człowiekowi dopiero ułożenie tego fundamentu, bo na tym fundamencie, jeżeli my go mamy dobrze skonstruowanego, to możemy dalej budować. I to jest po prostu czysty związek przyczynowo-skutkowy, który ja też opisuję w tej książce. Konsekwencje tych zmian na wielu różnych poziomach. Takim elementem jest na przykład darwinizm, szczególnie ten darwinizm społeczny, czyli odarcie człowieka z jego człowieczeństwa, z jego rozumu. My jesteśmy inni niż zwierzęta. Dlatego naszym obowiązkiem jest jeszcze bardziej dbać o ten świat, szanować ten świat, opiekować się tymi, którzy są chorzy. Takim najlepszym rozróżnieniem tego jest proste hasło. Jedno zaczerpnięte z Piśma Świętego, a drugie z Lenina. Kto nie pracuje, niech nie je. Kto nie chce pracować, niech i nie je. Jedno słowo praktycznie zmienia cały sens. Kto nie chce pracować, to jest zdanie z Pisma Świętego. Jeżeli nie chcesz pracować, masz taką wolę, ale na przykład nie możesz, nie wiem, masz złamaną nogę i nie możesz biegać, a twoim zdaniem jest bieganie, no to w takim razie ty możesz jeść, możesz funkcjonować, ale kto nie pracuje, niech nie je, to konsekwencją tego jest to, że jeżeli na przykład ty złamiesz tę nogę, to masz po prostu już nie jeść. To jest właśnie odczłowieczenie. Czyli jeżeli ktoś jest potrzebny, jest możliwe dla niego miejsce w społeczeństwie. Jeżeli mamy z niego korzyść, bo to jest wzajemne korzyści, zyski i straty. Tylko i wyłącznie to.
Po noc, aby twarz zachować sumienia w sobie, trzeba zgasić żal. Po noc, Marsjanie mają 7 palców i 100. Miłości nie szkodzi skok w bok, Yeti używa Colgate. Topless poprawia wzrok, a wiara to opium dla rzesz. Ponoć figur Chrystusa zbawi nas tłok. Coraz trudniej ci, Boże, zaufać. Coraz łatwiej z ciebie się śmiać. W tej epoce podbojów kosmosu niebo do plotki skurczyło się nam pośród kpin. Ponoć dewocja związała mu baśniowych przesądów kęs. Wypić może kto chce, kto nie chce, może go rzuć, bo przecież najlepsi to my. Boże, choć to w poprzek, ja po prostu ufam ci. przesądów kęs. Wypluć może kto chce, kto nie chce może go rzuć, bo plotka to opium dla rzesz Boże. Choć to w poprzek, ja chcę zawsze z tobą żyć. Choć to w poprzek, ja chcę zawsze z tobą żyć.
To, czego dzisiaj doświadczamy, jest czymś przerażającym. Kiedy wprowadzamy rywalizację pomiędzy kobietą i mężczyzną, to jest coś chorego. My mamy inne powołania. To tak samo, jakbyśmy na przykład powiedzieli, co będzie miało swoją lepszą funkcję. Na przykład stół czy rakieta w kosmos. Do czego innego one służą? Są inne ich powołania. I tak samo jest dokładnie z kobietą i mężczyzną. I mamy dzisiaj totalne rozmycie i jakby pomylenie tych elementów. Dlatego konsekwencją tego jest kryzys rodziny. Ponieważ kobieta, akurat w tym przypadku feminizm, ale tak samo jest u mężczyzn, zaczynają walczyć, rywalizować, zastanawiać się, kto z nas będzie lepszy. Nie ma czegoś takiego. Piękno w nas jest różne i my powinniśmy je razem z sobą dopełniać. Takie jest powołanie, taka jest natura człowieka. A my coraz bardziej od niej odchodzimy.
Tak piszesz o tym w drugim tomie, ale ja mam przed sobą pierwszy.
Tak jest.
Drugi będzie się nazywał Szatańska Rewolucja 2.
Tak, ale tam będą narzędzia tej myśli zła. Na przykład takim narzędziem jest tolerancja represywna, która została stworzona przez szkołę frankfurcką. To jest nic innego jak mowa nienawiści, która została opracowana w tamtym okresie. Czyli kiedy ja powiem coś, co jest sprzecznego z wizją tak zwanych progresistów, nazywając ich dyplomatycznie, to jest nietolerancyjne. I ta tolerancja dzisiaj jest hasłem, które jest skrajnie wynaturzone, zakłamane, które nie pozwala człowiekowi na zrozumienie i budowanie współpracy, a jedynie na realizację pewnej swojej ideologii. Finałem tej książki, o której rozmawiamy, Szatańska Rewolucja, Antologia Myśli Zła i Antyfilozofii, jest Freud, który jest dzisiaj uważany za guru współczesnej psychologii. Oczywiście niektórzy mówią, że jednak z tym kompleksem Edypa to się nie możemy zgodzić. Nie możemy się zgodzić na przykład, że ssanie kciuka to jest chęć brania pokarmu od własnej matki u starego chłopa, ale jest wiele elementów, które są we Freudzie prawdziwe. Otóż nie. We Freudzie jest fundament, który jest błędny. Fundamentem błędnego myślenia Freuda jest: człowiek taki jest. Nie. To jest częścią człowieka, ale my tacy właśnie nie mamy być. Jeżeli ja mam w sobie silny popęd seksualny, bardzo silny, tak jak właśnie Freud opisywał, że wszystko kieruje mnie w życiu popędem seksualnym, to nie znaczy, że ja taki jestem. To jest część mnie, którą ja mogę pokonać. Natomiast to jest w ogóle grzech pierworodny, z którym się rodzimy, czyli człowiek z natury nie jest przepełniony dobrem. On musi do tego dobra dążyć, musi się zmieniać, musi poprawiać się. A Freud mówi: pogódź się z tym. Taki po prostu jesteś, zaakceptuj.
Sam nas pogrzebie żywcem wrzący deszcz. Sam nas przykryją gruzy wielkich gwiazd. Czucie odcedzą z nas. Będę godnie żył i śnił w kolorze blond. Mam dość kuglarzy nowej ery. Oni się nią chwasty paranoi. Mam dość proroków jedynych wiar. Nienawiść ślepa toczy mózgi ich. Namów dobrych słów, póki czas. Wypuszczam się na zew, lękom wbrew, tam gdzie Bóg swój znaczy szlak. Zanim nas wytracą oni lub my iść, zanim supermeni znajdą święty graal, przyjdzie dźwignąć krzyż, będę godnie żył i śnił w kolorze blond. Mam dość wyroków w imię nieba, skarlałych sędziów dusz i sumień. Mam dość hiperduchowych speców, paraliż myśli Judasza rodzi w nich. kapitałów, dobrych słów, póki czas wypuszczam się na zew, lękom wbrew, tam gdzie Bóg swój znaczy szlak. Kres tysiąc lecia, cieniem się kładzie. Warto być czujnym o zdrowych zmysłach. Nałów dobrych słów, póki czas wypuszczam się na zew, lękom wbrew, tam gdzie Bóg swój znaczy szlak. Zanim na wszystko braknie czasu nam, zanim ufolutki zazielenią świat, zanim umrze Legoland, będę kochał w kolorze blond, będę kochał mocno w kolorze blond, w kolorze blond, w kolorze
W tej książce, można by tak uporządkować, pokazujesz ludzi, którzy wsączali truciznę. Mówisz o drugim tomie, w którym będziesz mówił, jak rozumiem, jak ta trucizna działa. I jak się domyślam, żeby dopełnić sprawy, jest potrzebny jeszcze trzeci, który powie, co zrobić, żeby się nie dać otruć.
To jeszcze nie. Właściwie to jest oddzielna całkowicie publikacja, jak pokonać szatańską rewolucję. Trzeci tom to są współczesne narzędzia, to znaczy współczesne wprowadzanie tych wszystkich elementów właśnie w czyn. Czyli to, o czym chwilę wcześniej rozmawialiśmy, o agendach ONZ, WHO, planie Spinellego, gdzie między innymi zrównuje się wszystkie religie. Dlaczego ta równość jest tak bardzo ważna w Unii Europejskiej współczesnej? Nie z tego powodu, że to jest dobro, tylko z tego powodu, żeby dobro zrównać ze złem. I tam na przykład jest równość wszystkich religii napisana. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Ponieważ to nie o to chodzi, że mamy zrównywać teraz na przykład, nie wiem, katolicyzm z prawosławiem, że jednak mamy wspólne korzenie.
Nie, nie, ale to nie są dwie religie, to są dwa wyznania.
No właśnie. No i tutaj dochodzimy do sedna, bo jeżeli chodzi o Unię Europejską, to tam satanizm jest na równi z katolicyzmem i tutaj jest największy problem, ponieważ doprowadzamy do sytuacji, która jest sprzeczna na samym poziomie swojego fundamentu.
Oczywiście.
A takich elementów jest bardzo dużo. Jakby finałem jest analiza bezpośrednia już dokumentów Crowleya oraz Laveya, czyli twórców satanizmu, gdzie najważniejszym hasłem, to jest najważniejsze hasło satanizmu, nie czarne msze, to jest zniszczenie umysłu człowieka. A najważniejszym hasłem satanizmu jest rób to, co chcesz, będzie ci całym prawem. Mhm. To jest jego najważniejsze hasło, które niestety w wielu miejscach naszego kraju również się pojawia.
Tomku, czekam niecierpliwie na część następną. Proszę Państwa, już tak na koniec, jak spojrzymy na spis treści, to sobie będziemy mogli zobaczyć, i to myślę jest ważne, żeby zobaczyć, że ta trucizna, która się sączy, ona nie jest znikąd i stoją za nią konkretne nazwiska. Oczywiście można powiedzieć, że zło się posługuje ludźmi. Tak jak tutaj piszesz, Wilhelm Ockham, Marcin Luther, Jan Calvin, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Marquis de Sade, Marx, Lenin oczywiście, Michael Foucault, Jacques Derrida i tak dalej. Choć jest tu kilka takich rzeczy, które wiem skądinąd, można by było przedstawić jaśniej niż ty to robisz, na przykład Martin Heidegger czy Hegel. Ale okej, twoje prawo, nie jest to książka naukowa, książka, która nie posiada przypisów, jest to książka napisana z wielką pasją i myślę, że bardzo potrzebna nam dzisiaj. Tak sobie pomyślałem, podsumowując, oczywiście zapraszając cię na spotkanie, żeby porozmawiać o następnej części.
Ja tylko
części.
Powiem, że właściwie oni są tylko wspomniani w tej książce. Ja wziąłem pewne elementy, bo sam Hegel sam w sobie On ma elementy, które są bardzo, bardzo ciekawe. Ale co jest najważniejszym w Hengglu? To, że był inspiracją dla Marksa. I to jest tym elementem, który ja biorę. W przypadku Heideggera tak samo. I jakby te elementy, był nazistą i on wybrał zupełnie inną drogę. W związku z tym, czy we Freudzie możemy znaleźć coś dobrego, czy w Darwinie poszukiwanie prawdy. Tylko on wybrał swoją prawdę, a nie tą prawdę, która jest wokół nas. I to jest problemem tych ludzi.
Wielka manipulacja, proszę państwa, wielki atak na prawdę, jeśli chodzi o antropologię. Jesteśmy tego świadkami, miejmy tego świadomość i nie jesteśmy wobec tego, nie musimy być wobec tego bezradni. Tomasz Strecker, autor Szatańskiej Rewolucji. Dziękuję bardzo.
Wierzę, że ta książka pozwoli państwu trochę inaczej spojrzeć na świat i dotknąć tego, co jest w nas bardzo głęboko, czego pragniemy. A pragniemy właśnie szczęścia, pragniemy powrotu do prawdy, pragniemy żyć w sposób taki, który będzie pozwalał nam żyć nie tylko w zgodzie z własną naturą, naturą człowieka, czyli dążeniem do świętości, ale również z poszanowaniem drugiego człowieka. Serdecznie dziękuję.
Naucz modlić się, Boże, do Ciebie, całym sobą zawsze Cię czci. W poświęceniu, zaparciu się siebie, służyć Tobie i wiernym Ci być. Służyć Tobie i wiernym Ci być. Naucz modlić się, Boże, do Ciebie, gdy ma życie spokojne, i gdy w burzy, w ucisku, w potrzebie, zechciej zawsze mi podać swą dłoń. Zechciej zawsze mi podać swą dłoń. Naucz modlić się, Boże, do Ciebie, w woli Twojej odnaleźć swój cel. A gdy przyjmiesz mnie w końcu do siebie, przyobleczesz w najświętszą niebie. Przyobleczesz w najświętszą niebie.
Tomasz Strecker był moim gościem. Rozmawialiśmy, przypomnę, o książce Szatańska Rewolucja. Ona zapowiada jeszcze dwa tomy, tak jak Tomek wspomniał. Polecam państwu. Najlepiej tę książkę po prostu kupić internetowo, wpisując takie hasło Tomasz Strecker, tytuł książki lub też Agere Contra. To jest nazwa tej kawiarni, restauracji, która ma też swoją stronę internetową. Towarzyszył tej rozmowie i myślę bardzo dobrze ją podkreślał, mocny, no taka jego właściwość w tekstach, Tomek Żółtko, ewangelik augsburski, luteranin. Ostatni utwór nazywał się Słowiańska modlitwa i tutaj wyjątkowo nie była to jego piosenka, słowa i muzyka Paweł Rogozin. Natomiast wszystkie pozostałe to autorskie kompozycje Tomka Żółtki. Z płyty w poprzek. To myślenie, o którym mówił także Tomek Strecker, no jest także w poprzek. W poprzek, jak to się mówi, mainstreamu. Dzisiaj modnie, prawda? No ale co było najpierw? Najpierw była ta niedobra myszka Miki. Potem, proszę państwa, trochę nie dzisiejszy erotyk. Utwór dedykowany żonie. Później słuchaliśmy utworu Ponoć. I to przyznam szczerze, że muzycznie najbardziej mi się podoba. Słowa i muzyka Tomasz Żółtko, chociaż oczywiście ta muzyka jest bardzo fajnie dobrana do wszystkich tych piosenek. A więc Tomasz Żółtko Ponoć, później Nim nadejdzie kres, taki trochę apokaliptyczny utwór, teoretycznie oczywiście, tak dla zmylenia, bo to jest oczywiście taka piosenka, która odsyła do chrześcijańskiej nadziei, ale co jest ciekawe, miała w swoim tle, kiedy Tomek to pisał, przełom tysiącleci. No teraz mamy takie przełamanie pierwszej ćwierci XXI wieku w drugą, no i możemy sobie porównać, czy coś się zmieniło, na ile ta jego wizja była prawdziwa. To był utwór Nim nadejdzie kres. No i Słowiańska modlitwa, tak jak o niej powiedziałem. W ogóle cały ten utwór, jeszcze jest utwór zatytułowany Pieśni dla Playboya. To jest utwór numer 7 na tej płycie w poprzek. Bardzo dawno już sobie uzmysłowiłem, że Tomka Żółtki w ogóle nie słyszałem ani. Z nim nie rozmawiałem. Nie wiem, co u niego słychać, czy jeszcze w ogóle gra. Wiem, że udzielał się także na spotkaniach ewangelizacyjnych bardzo często. Kilkakrotnie się widzieliśmy. Ale naprawdę, proszę państwa, myślę, że na tych tak zwanych platformach streamingowych Tomka Żółtkę można odsłuchać w dużych ilościach. Szczególnie warto posłuchać tego, co ma do powiedzenia tekstowo, bo to słowa i muzyka, jak już powiedziałem, z wyjątkiem Słowiańskiej modlitwy, którą zakończyłem. No i na koniec, tak jak państwu powiedziałem, dzisiejszego spotkania klamrę czas domknąć. A więc Patryk Filipowicz, utwór instrumentalny zapowiadający nową płytę, która chyba ukaże się gdzieś na przełomie pierwszej i drugiej połowy roku. Patryk Filipowicz, All the Titles, wszystkie tytuły. Marcin, witam. Do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.
Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym pierniciem.
Stosujemy witaminę Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii.
To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie.
Suplement diety Witaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Kopernik też stosował Witaminer Senior D3.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela, 8 lutego, minęła 8. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Alerty przed oblodzeniem do późnego popołudnia od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Wybory parlamentarne w Japonii, pierwsza od wielu lat druga tura wyborów prezydenckich w Portugalii. Włoska wyspa Capri mówi stop najazdowi turystów, wprowadza zakazy i nowe obowiązki dla wycieczek. Alerty przed marznącymi opadami i gołoledzią wciąż obowiązują w całej południowej połowie kraju. Do południa ślisko i niebezpiecznie może być tam na drogach i chodnikach, to przez zapowiadane opady. Ostrzeżenia przed oblodzeniem do 18 obowiązują z kolei od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Najnowsze prognozy ma Witold Banach.
Dziś, szczególnie na południu Polski, może padać śnieg z deszczem, a to oznacza trudne warunki na drogach. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
Cały czas ślisko.
Początek tygodnia przyniesie kilkudniowe ochłodzenie. W połowie tygodnia zrobi się cieplej, a w następny weekend znowu się ochłodzi. Taka różnica temperatur powoduje, że sytuacja hydrologiczna w Polsce jest stabilna i na razie nie ma zagrożenia powodziami, mówi hydrolog IMGW Dariusz Witkowski.
Przy takim przebiegu pogody pokrywa śnieżna, która obecnie znajduje się na północnym wschodzie kraju, tylko częściowo ulegnie topnieniu, powodując wezbrania rzek.
Według długoterminowych prognoz dopiero w drugiej połowie lutego i na początku marca temperatury wzrosną, co może znacząco przyspieszyć topnienie śniegu. Witold Banach, Polskie Radio.
W Japonii sprawdzian popularności pierwszej w historii kobiety na stanowisku szefa rządu. Na fali rosnącego poparcia Sanae Takaichi rozwiązała parlament i rozpisała na dzisiaj wybory powszechne. Premierka chce mocniejszego mandatu społecznego dla reform, które mogą mieć daleko idące skutki dla Japończyków, relacjonuje Tomasz Sajewicz.
Takaichi liczy, że jej matecznik, Partia Liberalno-Demokratyczna wraz z koalicyjną Partią Innowacji osiągną znaczną większość w Izbie Niższej Parlamentu. Przedwyborcze sondaże dawały obecnej koalicji 300 z 465 mandatów. Jeśli obóz Takaichi osiągnie 310 miejsc, w Izbie Niższej będzie mógł samodzielnie sprawować rządy. Tylu głosów potrzeba bowiem do odrzucenia weta Izby Wyższej zdominowanej przez opozycję. Sanae Takaichi to pierwsza kobieta na stanowisku premiera Japonii. To konserwatywna polityczka, która w wielu sprawach potrafi zająć twarde stanowisko. Na świecie stało się o niej głośno m.in. ze względu na jej stanowisko wobec Tajwanu. W przypadku konfliktu w cieśninie tajwańskiej nie wykluczyła ona przemieszczenia japońskich sił samoobrony. Chiny uznały to za ingerencję w ich wewnętrzne sprawy. Pomimo gróźb i wprowadzonych przez Pekin sankcji gospodarczych, Takaichi nie wycofała się ze swoich słów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar.
W Portugalii z kolei pierwsza od 40 lat druga tura wyborów prezydenckich. W pierwszej zwyciężył umiarkowany socjalista António José Seguro, którego poparło 31% wyborców. Jego przeciwnikiem jest lider skrajnej prawicy André Ventura, który otrzymał 23,5%. W sondażach przed drugą turą zdecydowanie wygrywa Seguro. Może liczyć nawet na 67% poparcia. Prezydent Portugalii pełni głównie funkcje reprezentacyjne, ale ma prawo weta wobec ustaw, może rozwiązać rząd i odgrywa rolę mediatora między partiami. Zdrowe odżywianie gwarancją zdrowego życia, przekonywali radomskich uczniów lekarze i dietetycy. To w ramach programu Odwaga, kompleksowe leczenie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie mieli okazję sprawdzić teoretyczną wiedzę w praktyce. Ich zadaniem było przygotowanie zbilansowanego posiłku.
Przygotowałem kromki chleba, masło, ser, jabłko, szczypiorek i wędlina. Jest zdrowe, bo ma bardzo dużo witamin.
A twoje śniadanie?
Moje śniadanie to jest pomarańcza, ogórek, dużo warzyw i papryka.
Najważniejszy jest dobry przykład, mówi prowadząca zajęcia nauczycielka Adelaida Subol.
To jest praktyczna lekcja, nie możemy oczekiwać od dzieci, że one będą tylko wykonywały nasze polecenia. Tak? To, co my im powiemy, one to po prostu przełożą na życie. To my musimy im rzeczywiście pokazać w praktyce, jak to wygląda. To, że zdrowe jedzenie również jest smaczne.
Według danych prawie 1/3 dzieci między 7 a 9 rokiem życia ma nadwagę lub otyłość. Kolejny włoski region walczy z nadmiarem turystów. Władze wyspy Capri wprowadziły zakaz dla grup wycieczkowych liczących powyżej 40 osób. Zdecydowały też, że te, w których jest ponad 20 turystów, muszą używać słuchawek, by słuchać przewodnika. Ci z kolei nie mogą trzymać parasolek i podobnych przedmiotów i muszą pilnować, by grupa nie rozchodziła się po ulicach. Na znanej na całym świecie eleganckiej wyspie już w latach 50. i 60. minionego wieku wprowadzono pierwsze przepisy zakazujące na przykład chodzenia po wąskich uliczkach, w drewniakach, słuchanie głośnej muzyki, a także organizowania nocnych biesiad i pikników. Na Capri od maja przez całe lato przybywa nawet 50 tysięcy turystów dziennie. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Czas na sport, w studiu Mateusz Foremniak.
Są takie dni, kiedy brak snu szczerze cieszy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa czuje się tak dzisiaj Anna Twardosz. Nasza skoczkini zajęła bardzo dobre 10. miejsce w olimpijskim konkursie na normalnej skoczni, co wywołało u niej ogromną radość.
Tak się cieszę, że gdzieś to jeszcze do mnie nie dochodzi. Połowicznie dochodzi, połowicznie nie, ale po prostu tych emocji jest tyle, że no ja bardziej nie zasnę.
bardzo byśmy chcieli, aby podobny kłopot miała dzisiaj Aleksandra Król-Walas. Snowboardzistka jest naszą pierwszą nadzieją medalową, a za około godzinę pojedzie w kwalifikacjach slalomu równoległego. Poza tym Polaków zobaczymy dzisiaj na trasach biegowych i torze saneczkowym, a o wszystkim będziemy na bieżąco informować na naszej antenie. Ciągle w strefie spadkowej będzie można oglądać Legię Warszawa. Wszystko przez wyjazdowy remis 2-2 z Arką, cenny o tyle, że wywalczony w samej końcówce. Żadnych wątpliwości nie było w spotkaniu Jagiellonii z Motorem. Jaga wygrała 4-1 i została nowym liderem. Sprawę ułatwił Górnik Zabrze, który przegrał 0-1 z Lechem, choć zdaniem Rafała Janickiego nie do końca sprawiedliwie.
Dla mnie z boiska taki mecz typowo na remis i szkoda, że stały fragment decyduje o tym, że my przegrywamy ten mecz, bo wiedzieliśmy, co grają, jak wychodzą do tych stałych fragmentów, a nie udało nam się gdzieś tam tego zablokować.
Dzisiaj czekają nas 3 kolejne mecze 20. kolejki. W Hiszpanii Robert Lewandowski z 10. w sezonie bramką, a Barcelona z kolejną pewną wygraną, tym razem 3-0 z Majorką. Warto też wspomnieć o iberyjskim finale Mistrzostw Europy w futsalu, gdzie górą Hiszpanie po 5-3 z broniącymi tytuł Portugalczykami. Szanse na wrzucenie pucharu do gabloty będą miały dzisiaj siatkarki Budowlanych Łódź i BKS-u Bielsko-Biała. To właśnie te ekipy zmierzą się w finale Pucharu Polski. Lekkim faworytem jest drużyna z Łodzi, ale środkowa BKS-u Aleksandra Gryka zachowuje spokój.
Trzeba odpuścić te emocje, jakąś napinkę bez potrzeby w ogóle. Wyjść i się bawić tą siatkówką, bo też wtedy myślę, że gramy naszą najlepszą siatkówkę.
Wszyscy liczymy na dobry mecz, a kto okaże się lepszy, będzie można sprawdzać od godziny 14:45.
Niedziela pochmurna, tylko na północnym wschodzie większe przejaśnienia, miejscami słabe opady śniegu, na południu lokalnie także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, minus 2 na Mazowszu, około 0 w Wielkopolsce, do 2 stopni na południu kraju.
Ogłoszenie społeczne.
1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu.
Ogłoszenie społeczne.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Królestwo roślin.
Paweł Sztarbowski, dzień dobry. Dziś w Królestwie Roślin porozmawiamy o roślinach i rytuałach miłosnych. Bo miłość to przecież nie tylko sprawa serca, ale też ciała, zapachu, smaku, no i roślin. Zanim pojawiły się perfumy, czekoladki, kartki z serduszkami, ludzie wierzyli, że to właśnie rośliny potrafią rozpalić uczucie, przyciągnąć uwagę, a nawet odmienić los miłosny. Korzenie, zioła, wianki, aromatyczne kąpiele – to wszystko było częścią gier miłosnych. O roślinach, które mają moc afrodyzjaków, o tym, czy była to tylko magia i wyobraźnia, czy może jakaś głęboka wiedza o naturze, o ludzkim ciele, porozmawiam dziś z profesor Ewą Zaraś ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dowiemy się, czy to rzeczywiście możliwe, że zapach kwiatów lub liści potrafi oczarować nas silniej niż najpiękniejsze nawet wyznanie miłosne. A żeby dobrze nastroić się do tej rozmowy, posłuchajmy mrocznego utworu, w którym dzika róża jest czymś więcej niż tylko kwiatem. Piosenki, która przypomina, że rośliny mogą być znakiem pożądania, ale też obsesji. Nick Cave, Where the White Roses Grow.
They call me the white rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day.
day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you fondle? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day.
To był Nick Cave i historia, w której róża mówi więcej niż ludzie. No i właśnie takie napięcie między naturą a uczuciami będzie dziś tematem naszej rozmowy. A porozmawiam o tym z profesor Ewą Zaraś, dendrolożką, dziekanem Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. Dzień dobry.
Witam.
Mamy rozmawiać o afrodyzjakach. No nie ukrywajmy, trochę świntuszyć tu będziemy, mimo że pora niedzielna, poranna, ale no cóż, taki temat. I od razu myślimy, mówiąc te afrodyzjaki, o czymś takim podejrzanym, egzotycznym, a zdaje się, że to były jakieś elementy codziennej kultury i codziennych właściwie rytuałów.
Ależ absolutnie. No oczywiście my się będziemy koncentrować na tym świntuszeniu wśród róż, ale afrodyzjaki jako takie to nie tylko rośliny, ale również pokarmy od zwierzęce. Ale tego ruszać nie będziemy. Dzisiaj się koncentrujemy tylko i wyłącznie na kwiatach.
Jak to w Królestwie Roślin?
Oczywiście. Kwiatach, ziołach i wszystkim, co jest pochodne roślin. Absolutnie to nie było coś zarezerwowanego tylko i wyłącznie na jakiś określony czas. Te afrodyzjaki towarzyszyły ludziom przez cały rok, przez cały kalendarz i od prawieków. to nie jest absolutnie wymysł jakiś dzisiejszy, choć dzisiaj powiedzmy w ciekawej formie te afrodyzjaki mamy. Nawet nie wiemy, jak wiele z tego, co nas otacza, jest faktycznie tym afrodyzjakiem dotknięta, tak świadomie lub podświadomie lub nieświadomie. Ale wracając właśnie do tych afrodyzjaków, to jest bardzo ciekawy temat. Absolutnie bardzo ciekawy temat, bo powiedzmy te tysiące lat temu nikt nie siedział z jakąś bardzo zaawansowaną aparaturą badawczą, nie szukał jakichś tam specjalnych cząsteczek, które by odpowiadały za taką, a nie inną odpowiedź naszego organizmu. Tylko stosowano, obserwowano, stosowano, obserwowano, a potem te doświadczenia przekazywano.
Czyli nie biochemia, a rozumiem taki rzeczywisty...
Magia agrarna, tak.
Magiczny element.
Taki magiczny element, ale mocno osadzony w tu i teraz, w ziemi, w naszym byciu tutaj. Tak więc to takie otwarte laboratorium, wiecznie żywe i dostępne dla wszystkich. No i przez te wszystkie stulecia, tysiąclecia, no nabraliśmy ogromne wiadro wiedzy takiej afrodyzjakalnej i stosujemy je, tak mówię, my stosujemy, bo stosowaliśmy my jako nasi pradziadkowie i my dzisiaj.
Jako ludzkość.
I nasze prawnuczęta też będą to robić. Stosowaliśmy je w bardzo takim różnym nasileniu i dzisiaj się spotykamy przy okazji walentynek, ale musimy sobie bardzo mocno tu zaznaczyć, że jest to święto takie nie nasze. Ono się świetnie przyjęło, bo powiedzmy w takim komercyjnym kalendarzu faktycznie jest to dobre miejsce, bo troszkę tak...
W tym lutym niewiele się dzieje.
Do świąt wielkanocnych jeszcze troszkę, do szału wakacyjnego, no to już w ogóle nie ma o czym mówić, więc troszkę taka posucha jest. Jeśli patrzymy na to z innego punktu widzenia, takiego właśnie konsumenckiego, no to też fajnie, że w tym takim... No, wyjątkowo w tym roku zimnym czasie jakieś czerwone serduszka będą się pojawiać. Ale zdecydowanie ja całe swoje życie zawodowe poświęciłam poszukiwaniu tej symboliki słowiańskiej wśród roślin. To też te korzenie słowiańskie są dla mnie najistotniejsze. I te walentynki słowiańskie, no to wiadomo, co to było. Noc kupały,
tak.
I to nie był czas taki wzięty spod palca, bo tak, to była faktycznie magiczna noc. Wtedy, kiedy ten dzień był najdłuższy, noc najkrótsza, więc dużo magii się działo i społeczeństwo, te pradawne, które rządziło się jakimś swoim rytuałem, rządziło się jakimś stylem, rytmem życia, akurat na tę jedną noc wszystko zawieszało i można było robić rzeczy, które na co dzień absolutnie nie uchodziły. Pojawiała się magia związana właśnie z rokiem agrarnym, pojawiały się zioła, kwiaty i to nie były przypadkowe zioła i przypadkowe kwiaty. I dlaczego te rośliny się pojawiały?
No właśnie, jakie to były rośliny, może tutaj opowiedzmy.
Oj, to były przeróżne, takie, z których właśnie magowie, uzdrowiciele korzystali, czyli zioła. Cały arsenał ziół, oczywiście z lubczykiem na miejscu pierwszym. To było to takie to zioło, chyba najważniejsze kąpiele w lubczyku pozwalały ciału nabrać takiej właśnie miłosnej energii. Ale nie tylko oczywiście lubczyk, to były i tymianki, i macierzanki, i mięty,
i bylica. Ruta też chyba była,
ruta,
prawda?
Tak, absolutnie. I to taka właśnie łączona z dziewictwem, prawda? Natomiast te wszystkie inne rośliny, no w inne stany świadomości miał nas wprowadzić.
Wiesz, z tą rutą też mnie to zawsze ciekawi, jak to było, że zioło łączone z dziewictwem właśnie, nagle uznawano, że ono ma taki miłosny, erotyczny potencjał i że tu w tym nie było sprzeczności, tylko rozumiem, to napięcie pewnie musiało być interesujące.
Tak. No tak, dokładnie tak, no bo noc kupały to była taka noc... Ciśnie mi się słowo targowisko, no ale to powiedzmy było takie targowisko, wystawiało się oferty panów i pań do zamążpójścia, prawda? No panna idąca do zamążpójścia miała być dziewicą, więc tę rutę w wianku musiała mieć wplecioną. Więc z jednej strony to był taki symbol dziewictwa, ale też gotowości do zamążpójścia. Więc tu jakby, mimo że to się tak na pierwszy rzut oka coś wyklucza nawzajem, ale jednak jak tak głębiej spojrzymy, to jednak jest niesamowicie spójne. I to jest taki jeden z przykładów właśnie tego niemego języka. Co za sprawą rośliny mogliśmy pokazać? Jaką informację przekazać? No i co się potem może dziać? No i jeszcze tak właśnie wracając do tego targowiska, niedopuszczalne było, żeby normalnie w ciągu roku kawaler z panną trzymali się za ręce, spodskakiwali. Nie. A w tę jedną noc można było, to było wręcz wskazane. Młodzi szli na łąki, do lasu, czego absolutnie no też no, nie uchodziło, prawda? Skakali przez ogień, trzymając się za rękę, no...
No tak,
taka
ten rytuał
bliskość.
Ognia i rytuał Dokładnie. Wody, prawda? To tak, były dwa tak, takie tak, bardzo tak, też tak. ważne elementy w czasie nocy kupały.
A zatem no, działy się rzeczy takie, które no, w pozostałe 364 dni roku były niedopuszczalne, a tu ta jedna noc na to pozwalała.
Czy te zioła, o których wspomniałaś, czy one rzeczywiście mają jakieś właściwości, no poza rozumiem aromatem, który się uwalnia i który może skłaniać do jakichś określonych zachowań, ale zdaje się, że na przykład bylica, czy też chyba mięta były jakimiś nieodłącznymi elementami nocy kupały. No i rozumiem, że bylica, ona potrafi w jakieś dziwne stany wprawiać.
No potrafi. Potrafi w lekko tak takie powiedzmy nadprzyrodzone stany nas wprowadzić, ale właśnie jakby tym podstawowym zmysłem, który pozwalał nam, nawet jeśli to nie była bylica, jeśli to był nawet dziurawiec, czy przede wszystkim ten lubczyk, gdzieś zacząć orbitować wokół takich stanów miłosnych, to jest węch. Jeden z najbardziej takich w pozytywnym tego słowa znaczeniu prymitywnych zmysłów, takich prazmysłów, który pozwalał nam przetrwać, prawda? Bo jednak potrafiliśmy wywęszyć zwierza niemalże, stwierdzić, czy pokarm jest, nadaje się do spożycia, czy nie. No i jakby te nasze feromony też nas informowały za pośrednictwem nosa, czy partner, partnerka są gotowi do tego, aby począć dziecko, prawda? Więc to jest jakby nie patrzeć najważniejszy w tym całym rytuale, w tej całej bym powiedziała nawet scenografii, tak teatralnie, scenografii i całemu scenariuszowi tych miłosnych uniesień, to właśnie zapach jest tym naczelnym, najważniejszym, nadrzędnym zmysłem. Oczywiście oczy, dotyk, słuch również bardzo, bardzo ważne, ale jednak to nosem się posługujemy.
A czy jakieś właśnie afrodyzjaki roślinne, smakowe też istniały, albo takie właśnie,
nawet wizualne.
Które właśnie wizualnie na zasadzie kształtu pewnego
tak,
wywoływały konotacje
absolutnie,
o określonym
absolutnie.
Charakterze.
Zapach to jest to, co nam powiedzmy skraca całą drogę bodźca, omijając niemalże mózg, do ciała limbicznego, prawda? To jest ta droga limbiczna, czyli od razu tu wąchamy, działamy. Natomiast pozostałe zmysły, no to już tam gdzieś ta droga nam się wydłuża, a co nie znaczy, że jak na jakości ona traci. A zatem, kiedy mówimy o innych zmysłach, powiedziałeś o smaku, no to faktycznie wśród roślin tych elementów, które miałyby nas pobudzić romantycznie, jest cała masa. I tu można powiedzieć od pysznej truskawki, która swoim miąższem nawiązuje do cielesności, kształtem też nawiązuje do cielesności, aż po czosnek. Czosnek również uchodził za afrodyzjak.
No to mnie zaskoczyłaś.
Tak, to jest zaskakujące, zważywszy jak sobie tak wyobrazimy, jak się czujemy po zjedzeniu czosnku, bardzo zdrowego, no to chyba, że ta druga strona też zje ten czosnek, no to wtedy to jakoś tak nam składa się. Natomiast faktycznie czosnek gdzieś tam w tym kanonie tych roślin, które działają afrodyzjakalnie, też swoje miejsce znalazł. Czemu tak się dzieje? Bo właśnie z jednej strony mamy ten miąższ, taki właśnie ta miękkość, ta delikatność ciała, ale z drugiej strony mamy pokarmy, które powodują podniesienie naszej ciepłoty, pobudzenie krążenia i tak dalej, i tak dalej. Myślę tu właśnie, no chociażby o imbirze, myślę tu o żeńszeniu, myślę tu o papryczkach, czyli to są właśnie takie pokarmy, które gdzieś tam, prawda, przez te ostrzejsze smaki powodują, że no, to i owo w organizmie się dzieje.
Czyli rozumiem, tutaj tak podsuwasz takie przepisy na kolację walentynkową. Co tam powinno ewentualnie wśród tych przypraw się znaleźć?
Poniekąd tak, no z tym czosnkiem.
Nie przesadzajmy.
Natomiast faktycznie, tu powiedziałeś słowo przyprawy i faktycznie to absolutnie najważniejsze miejsce, jak myślimy właśnie o afrodyzjakach, zajmowały rośliny przyprawowe. I dodanie szczypty tego i owego powodowało, że faktycznie, no właśnie, ciała dostawały wyższej temperatury, wyostrzały się zmysły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie te pikantne przyprawy. No ale przecież Słowianie to tak za dużo tych pikantnych potraw nie mieli, więc musieli się posiłkować nieco innymi ziołami i muszę powiedzieć, że w tym roku, nawet w zeszłym roku kalendarzowym, miałam okazję spróbować takiej kuchni, powiedzmy, sprzed czasów Kolumba, więc niekoniecznie, powiedzmy, te przepisy miały w sobie ostrzejsze przyprawy, tylko bardziej tego, w co rosło koło domu. No muszę powiedzieć, że no, osobliwe doznanie smakowe. Więc
bo co, bo bardziej mdłe? Czy
bardziej mdłe, tak, bo nie tyle soli, do czego my jesteśmy w ogóle dzisiaj przyzwyczajeni. Wszelkie przyprawy azjatyckie, no też ich raczej nie było. To była właśnie, były tymianki, była pietruszka, więc zupełnie inny smak. Ciekawy, no nie mówię, że to było niesamowicie pyszne czy niezjadliwe. Nie, to było absolutnie bardzo ciekawe doznanie. Więc jak sobie pomyślimy, że właśnie no, pojawia się takie danie, które jest nieco bardziej oryginalnie przyprawione, no to wtedy faktycznie no, gdzieś tam te nasze zmysły dostają takiego kopniaka, żeby na wyższe poziomy się wzbić. Ale właśnie nie tylko same przyprawy, również określone produkty, określone owoce i warzywa również nawiązywały do Amora. I tu jest oczywiście, powiedzmy, też historia taka, no, że w słowiańszczyźnie tego nie było, ale już w naszych czasach współczesnych i jak się tam, powiedzmy, będziemy przesuwać gdzieś tam do renesansu czy nawet średniowiecza, no to pojawiał się granat. To też taki bardzo, bardzo namiętny owoc.
No to są nawet takie sugestie, to profesor Arkadiusz Nowak w tej audycji opowiadał, że prawdopodobnie owocem rajskim nie
był
było
granat,
jabłko,
tak,
tylko
tak,
był właśnie
tak.
granat.
No niektórzy nawet twierdzą, że czereśnia albo wiśnia, więc tu w zasadzie od szerokości geograficznej można powiedzieć uzależnione jest, jakiemu drzewu owocowemu będziemy przypisywać bycie drzewem rajskim.
No bo to też jest taki symbol pokuszenia,
to
prawda?
Też jest właśnie symbol pokuszenia, więc owoc jako taki. I teraz dlaczego owoc jako taki jest, można powiedzieć, też traktowany jako afrodyzjak? Bo jest to
organ płciowy,
organ,
tak można
tak,
powiedzieć?
Efekt tego, tak. tej płciowości. Prawda?
To już wśród
jest
roślin.
Wśród roślin, więc często kształt ma nawiązujący do jakiejś części naszego ciała, więc tu faktycznie tych konotacji jest bardzo dużo. Mnogość nasion również nawiązuje do płodności, stricte do płodności, więc już gdzieś to powiązanie takie afrodyzjakalne jest bardzo, bardzo mocne. Ale jest właśnie też wzrok. Wzrok patrzymy, no i coś nam owoc lub warzywo przypomina, prawda? jako że jest wczesna pora, no to już nie będziemy tak literalnie nazywać, co może nam owoc albo warzywo przypomnieć.
Tak, to można sobie wyobrazić.
Można sobie wyobrazić. No i teraz